Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkie tutaj obecne panie. Bardzo cieszę się, że po raz kolejny dane nam jest się spotkać. Tak z ciekawości, ile z pań miało okazję uczestniczyć rok temu w rekolekcjach, które prowadziłem w Bolesławcu? No, kilka, ale większość jest po raz pierwszy. Dobrze. No, spotykamy się w bardzo trudnych okolicznościach. Myślę, że nie trzeba tutaj wchodzić w wielkie szczegóły. Dosłownie drugi dzień zupełnie barbarzyńskiej, nieprzewidzianej operacji wojskowej, która ma miejsce na Ukrainie, każe na nowo nam przyjrzeć się temu, co się dzieje teraz w świecie i do czego zdolny jest człowiek, który żyje bez Pana Boga. I tak nawet pytałem tutaj, kiedy przyjechałem, pani organizatorki, czy nie było problemów, bo obawiałem się, że po prostu was tutaj nie będzie, że się przestraszycie i że po prostu no, te rekolekcje się nie odbędą. No ale pani mówi, że przyjeżdżać spokojnie, będzie komu słuchać, ale też prawdą jest to, że najprawdopodobniej kilka osób się wypisało, tak? Czy się mylę, czy nikt się nie wypisał w końcu? Nikt się nie wypisał, no to bardzo dobrze. No ale jakieś tam może lęki, obawy były. I dobrze, że jesteście, że się nie przestraszyłyście, bo to byłoby rzeczywiste zwycięstwo złego ducha. Im trudniejsze czasy, a może mówiąc jeszcze inaczej, im większe doświadczenie zła, to tym bliżej musimy być dobra. Tym bardziej musimy się zjednoczyć z tym dobrem. I tym najwyższym dobrem jest Bóg. I naprawdę nic lepszego nie mogło się wam przytrafić, niż przyjechać tutaj na te rekolekcje, gdzie będziemy mogli się modlić, prosić Matkę Bożą o wszelkie potrzebne łaski, dary dla świata, ale przede wszystkim dla nas samych, dla naszych rodzin. I będziemy uczyli się odszukiwać tej właściwej perspektywy na to wszystko, co dzieje się teraz w świecie. Zadawać sobie pytanie, kim mam być, żyjąc w takich, a nie innych czasach. Bo przecież Pan Bóg, stwarzając nas, wiedział doskonale, co wydarzy się za naszego życia. I chce dać nam wszystkie potrzebne łaski, abyśmy jak najlepiej wypełnili nasze powołanie. Nikt z nas tutaj obecnych no, czegoś takiego nie doświadczył. No bo nigdy nie dane nam było żyć w kraju tak bardzo blisko sąsiadującym z przestrzenią, gdzie rozgrywa się normalna, standardowa wojna, gdzie umierają, giną ludzie. I też oczywiście nikt z nas nie wie, co przyniosą kolejne dni, tygodnie. Czy przypadkiem Polska nie będzie następna. I tak jak powiedziałem, szatan wygrywa dzisiaj, rodząc w naszych duszach lęk i strach. To jest zwycięstwo szatana. A mówiąc jeszcze inaczej, każda informacja, która zostawia w naszym sercu trwogę, lęk, strach, nie pochodzi od Boga. Ona pochodzi od złego ducha. I tutaj robię taki mały przytyk do tych wszystkich orędzi, które znowu wczoraj, przedwczoraj zasypały internet, które rzekomo pochodzą od Boga, od Matki Bożej, ale które jak się czyta, to człowiek jest rozdygotany, roztrzęsiony, zdenerwowany. No nie wie po prostu, czy już nie ma się modlić o śmierć dla siebie. No to coś takiego nie może pochodzić od Pana Boga, od Matki Bożej. Ale ludzie czytają to i zamiast wchodzić właśnie w taką przestrzeń pokoju, zadawania Jezusowi pytania, Boże, czego Ty teraz ode mnie chcesz, to boimy się i gdzieś tam właśnie cementujemy się w tym naszym strachu. To od Boga nie pochodzi. O czym będziemy mówić w czasie tych rekolekcji? Trzy sprawy, bardzo ważne sprawy, w sumie zaproponowane przez organizatorów. Będziemy się odwoływać do konkretnych postaci z Pisma Świętego, jako taki swoisty punkt wyjścia do tego, by omawiać pewne konkretne przestrzenie powołania kobiety. I tak dzisiaj teraz będę mówił o tym, co to znaczy być wzorem żony. I takim wzorem żony będzie jedna z postaci biblijnych Starego Testamentu, Rut. Kolejna konferencja jutro będzie mówiła o wzorze macierzyństwa. I będziemy tutaj odwoływać się oczywiście do Matki Bożej. I ostatnia konferencja, która będzie mówiła, co to znaczy być przyjaciółką Boga. I tutaj odwołamy się do postaci świętej Marii Magdaleny. Tak więc trzy historie, trzy postaci i związane z tym różnego rodzaju sprawy, problemy, które pojawiają się w naszym życiu, w waszym powołaniu. Będziemy pytali Pana Boga, jak to, co w Piśmie Świętym w życiu tychże właśnie kobiet może znaleźć swój bardzo konkretny obraz w moim własnym życiu, w życiu każdej z was. I tak zaczniemy właśnie od postaci dobrej żony, od postaci Rut. Tak ciekaw jestem, ile byście pamiętali o jej życiu, gdyby tak wziąć do ręki mikrofon i zapytać, z czym wam się kojarzy, z jakąś historią, z jakimi wydarzeniami, no to może byłyby tutaj różne odpowiedzi, ale kiedy przygotowywałem się do tej konferencji, to znowu zobaczyłem, nie ma przypadków, bo okazuje się, że ona żyła w bardzo burzliwym czasie. W czasie, kiedy nie brakowało na świecie i różnego rodzaju dramatów, krzywd, gwałtów, gdzie na porządku dziennym były wojny o ziemię, o panowanie, o władzę. I była kobietą, która nie dość, że potrafiła się w tym barbarzyństwie odnaleźć, to jeszcze była wzorem zachowania najpiękniejszych cnót, jakie Bóg mógł złożyć w sercu kobiety. A więc właśnie będziemy starali się przypatrywać tej postaci jako pewnego rodzajowi wzorowi dobroci i pokoju. Bardzo konkretnego wzoru, który warto dzisiaj naśladować. Dla wielu Żydów do dziś jest także wzorem prostej, skromnej kobiety, której Bóg pobłogosławił za jej dobroć. Oczywiście to nie będę tutaj wchodził w szczegóły, to znaczy w tym sensie, że nie będę tutaj wprost czytał tego fragmentu Pisma Świętego w całości, który dotyczy życia Rut, tylko po prostu postaram się omówić pokrótce jej życie, wskazując na pewne charakterystyczne sprawy. I potem będziemy to przekładać na nasze życie, na naszą teraźniejszość. Ale zachęcam też do tego, żeby po prostu sobie samemu przeczytać Księgę Rut i historię jej życia. A więc jaka była jej historia? Mianowicie nie wiemy o niej wiele poza tym, że była bardzo, bardzo piękną młodą kobietą. I wyszła kiedyś za pewnego młodego Izraelitę. Żyła z nim na wyżynach w okolicach Morza Martwego w kraju Moabitów. I niedługo po ślubie jej mąż zmarł i także w krótkim czasie zmarł jej teść. I tak została sama ze swoją teściową. Tę teściową o dziwo bardzo kochała. Mówię o dziwo, ponieważ wiemy, że te relacje z teściowymi bywają różne, ale ona akurat miała z nią bardzo dobre relacje. Aczkolwiek teściowa zdawała sobie sprawę z tego, że no jest przy niej synowa, która jest bardzo młodą kobietą i no, można by sobie pomyśleć, marnuje sobie życie przy starej, biednej kobiecie. I powiedziała do niej, że Rut nie zostawaj ze mną, wracaj do swojego kraju, znajdź sobie męża i bądź szczęśliwa. Ja sobie jakoś poradzę. No, Rut głupia nie była. Była bardzo mądrą kobietą i zdawała sobie sprawę z tego, że teściowa jest stara, zupełnie nie ma majątku. Umarł także jej mąż. Więc to, co ją czekało, to bieda, głód. Taki był los kobiet, no właśnie pozostawionych samych sobie, bez żadnej pomocy. A więc nie zgodziła się na tę propozycję i powiedziała, że zostanie przy niej, że będzie ją pielęgnować. A ponieważ ona sama nie miała żadnego majątku, no bo przecież umarł jej mąż, to co jej pozostało? Nie żebrać, bo ona nie chciała żebrać, ale pracować własnymi rękami, chociaż to też nie były takie czasy, gdzie łatwo było o pracę, tak jak dziś. A więc chodziła po polach, gdzie w czasie żniw zostawało mnóstwo resztek zboża na ziemi i ona pochylona przez cały dzień zbierała pozostawiony kłos i to było źródłem jej utrzymania. Po prostu z tego zdobywała ziarna, które potem można było zmielić, upiec z tego chleb i tak obie się żywiły w tym skrajnym ubóstwie. No i ktoś mógłby powiedzieć, że marnuje sobie życie, bo przecież mogłaby w każdym momencie rzeczywiście wrócić do swojego kraju, wyjść bogato za mąż, a tak to poświęciła się dla swojej teściowej i bardzo, bardzo ciężko pracowała o chleb. I pewnego razu pewien bardzo bogaty właściciel jednego z pól, na którym akurat była Rut, imieniem Boaz, spostrzegł tę piękną kobietę. Dowiedział się, kim jest, poznał historię jej życia i bardzo się tym wzruszył. Pomyślał sobie, że to jest niezwykła kobieta, jakże niepodobna do tych, z którymi miał wcześniej do czynienia. Zaimponowała mu swoją dobrocią i troskliwością wobec teściowej. Warto też wiedzieć, że on sam był wdowcem. A więc pewnej nocy, kiedy żniwiarze poszli spać, odnalazł Rut i poprosił ją, by zechciała zostać jego żoną. Ona oczywiście się zgodziła. I w ten sposób jej cnota została wynagrodzona. I co Izraelici chcieli podkreślić, przekazując tę historię potomnym? Chcieli pokazać, że ważniejsza od bogactw jest ludzka dobroć. Że Pan Bóg tak bardzo może błogosławić czystym duszom, które potrafią się poświęcać dla drugich, którzy pielęgnują w sobie miłość i dobroć. No właśnie. Co my możemy z tej historii przenieść do czasów dzisiejszych, współczesnych? Mianowicie zdajemy sobie sprawę z tego, że różne bywają motywacje wychodzenia za mąż. Oczywiście ta pierwsza, najważniejsza, z miłości. To trudno wyobrazić sobie, żeby miłości nie było między małżonkami. Ale niestety bywają takie sytuacje, może pojedyncze, może nawet trochę częstsze niż pojedyncze, kiedy ten majątek, sprawa dorobienia się, zyskania jakiegoś majątku przez wejście w związek małżeński z jakimś bogatym człowiekiem jest priorytetem. I tak naprawdę trwanie w tej relacji dla kogoś nie wynika z serca. To nie mówimy o jakimś pożądaniu czy jakimś chwilowym wzruszeniu, ale prawdziwej miłości, czyli pragnieniu oddania się dla drugiego człowieka na całe życie. Pragnienia służenia mu na dobre i na złe. Bo kiedy to złe się pojawia, kiedy przychodzi rozczarowanie drugim człowiekiem, kiedy na przykład przychodzi zderzenie się z jakąś chorobą, no to wtedy nagle zaczynają pojawiać się pytania, czy rzeczywiście ja chcę z nim być, czy rzeczywiście o to chodziło w moim życiu. No niestety bardzo często jako kapłan, spowiednik spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy przychodzą młode kobiety niedługo po ślubie i mówią, że proszę księdza, no tak naprawdę to ja marnuję sobie życie. To nie o to chodziło w małżeństwie. Wyobrażałem to sobie zupełnie inaczej. No i właśnie, to co właściwie przysięgałaś Bogu? Co przysięgałaś temu drugiemu człowiekowi, że nie zostawię ciebie w zdrowiu, w chorobie, w szczęściu, nie w szczęściu, będę przy tobie. I kiedy przyszło to nieszczęście, no to właśnie, ktoś powie, trwanie przy nim mi się po ludzku nie opłaca. Nie chcę wchodzić w jakieś konkretne historie i mówić z jakich przyczyn. Nieraz, uwierzcie, bardzo błahych potrafimy odejść od drugiego człowieka. Nie chcę także wchodzić właśnie w tę historię, kiedy autentycznie brakuje miłości, kiedy brakuje troski, ludzkiej dobroci. Właśnie liczymy, że kobieta, mając właśnie tak wielkie serce, tak wielki dar od Pana Boga, o wiele bardziej skłonna niż mężczyzna do poświęcenia, jednak w pewnym momencie potrafi jakby zupełnie na to nie zwrócić uwagi i tylko patrzeć na swoje ja, na swoje pragnienia, niespełnienia i tak dalej. Że jest nieraz tak mocno zapatrzona na swój własny egoizm, że potrafi odrzucić wszystko, odrzucić małżeństwo, może odrzucić męża, może odrzucić potomstwo, czy ono jest, czy jego nie ma. No jest to jakiś wielki dramat dzisiejszych czasów. I dzisiaj chcemy zadać sobie pytanie, co mam robić, trwając w małżeństwie? Czy rzeczywiście opłaca mi się być dobrym, dobrą żoną? O właśnie, poświęcać się tak jak Rut. No Rut została wynagrodzona jeszcze za życie. Ale wiele tutaj obecnych kobiet być może myśli sobie, przecież ja się poświęcam, poświęcałam się długo, całe lata. Znosiłam o wiele więcej niż mi się to wydawało, że byłabym w stanie znieść. I co? I nic. Jest jeszcze gorzej. Stajemy wobec Pana Jezusa z tym pytaniem. Co mam w takiej sytuacji robić? Czy to dobro mi się opłaca? I odpowiedź Jezusa jest jednoznaczna. Tak, chcesz mnie naśladować? Czyń dobro. Czyń tylko dobro. Czyń przez całe życie dobro. Albo mówiąc jeszcze inaczej. Zło można zwyciężyć tylko i wyłącznie dobrem. A jakie jest największe dobro, jakie może wyświadczyć człowiek drugiemu człowiekowi? To jest iść z miłością tam, gdzie tej miłości nie ma. Tam, gdzie jest zło, I proszę zobaczyć, że często, gdy to zło pojawia się w małżeństwie, kobieta ucieka. Albo niestety odpowiada złem za zło, złem na zło. Że pojawia się postawa, będę dobra, jeśli ty będziesz dla mnie dobry. Ale to jest droga niechrześcijańska. To jest droga donikąd, całkowicie obca temu wzorowi, który choćby daje nam Rut. Ale jeszcze raz wróćmy do tej wskazówki. Największe dobro, jakie może wyświadczyć człowiek drugiemu człowiekowi, to pójść z miłością tam, gdzie tej miłości brakuje, gdzie jest zło. Bóg w małżeństwie nieraz posyła was w największe ciemności, ale posyła was po to, abyście wniosły światło swojej miłości. Światło miłości. Tylko światło miłości może rozświetlić ciemności, które są w drugim człowieku. A często ta ciemność może znajdować się w sercu współmałżonka albo w duszach waszych dzieci. I na początku tej ciemności nie widzimy, bo zawsze patrzymy na drugiego człowieka przez różowe okulary, przynajmniej na jakimś etapie, kiedy jest zakochanie, właśnie ta pierwsza miłość. Ale w pewnym momencie ta ciemność wychodzi na jaw, nieraz po latach. I ten moment może być bardzo trudny, bolesny, może być momentem wielkiego kryzysu, także rozczarowania. Bo przecież miało być inaczej. Nie spodziewaliśmy się tego po tym człowieku. Albo jeszcze nie daj Boże po własnych dzieciach. Ale tak jest, tak się stało. I Bóg ode mnie oczekuje, że ja wniosę światło miłości w te ciemności, które są w drugim człowieku. Nie trzeba się tej ciemności bać. Nie wolno się jej przestraszyć. Bo wiele pochopnych decyzji wynikało właśnie z lęku, konfrontacji z tą ciemnością. To jest dokładnie to, o czym mówią szczególnie doświadczeni księża egzorcyści, że co robił szatan, kiedy zaczynali swoją posługę, modlitwę o uwolnienie? No właśnie usiłował ich przestraszyć, pokazywał im tą najgorszą ciemność, niejako właśnie przez tą osobę opętaną, spójrz mi w oczy, zobacz, zobacz, wejdź w tą ciemność. Jak ktoś rzeczywiście się tak popatrzył, to później nie mógł normalnie funkcjonować i uciekał przed tym. Księże biskup, ja się do tego nie nadaję. Ja tego nie chcę. No i tak właśnie, kiedy po raz pierwszy żona zderzy się z tą ciemnością w swoim mężu czy tam w dzieciach, też ma ochotę uciekać. Jak ja sobie poradzę? Ale tego nie wolno się przestraszyć. Musimy cały czas powtarzać sobie, jest ze mną Chrystus. I moja miłość zjednoczona z miłością Jezusa Chrystusa jest w stanie pokonać każdą ciemność. Po pierwsze trzeba zaakceptować to, że w drugim człowieku, w każdym człowieku jest jakaś cząstka takiej ciemności. Ona się czasami ujawnia wcześniej, nieraz później, czasami tylko odrobinę, a nieraz w pełnej okazałości. I takiego także człowieka trzeba kochać. Trzeba kochać człowieka nie jako takiego, którego chciałabym, żeby był, tylko takiego, jakim jest. To jest właśnie istota prawdziwej miłości. Chcę kochać swojego męża takim, jaki jest, w całej jego biedzie. To sobie trzeba ustawić na początku. Jeżeli tak się stanie, to wtedy rzeczywiście oznacza to, że rozumiemy, co oznacza przypowieść Pana Jezusa o miłości nieprzyjaciół. Albo na przykład o nastawianiu drugiego policzka. Ukochać drugiego człowieka w całej jego biedzie. Taki też przykład dawał Pan Jezus swoim życiem, tutaj na ziemi, swoją ofiarą. On nie wybierał sobie ludzi, którzy byli dla Niego dobrzy, którzy dobrze Mu życzyli, którzy tylko Mu klaskali. On autentycznie szedł do wszystkich, także do tych, od których mógł się spodziewać najgorszego i przy nich był. I za wszystkich oddał się w ofierze. Jeżeli tak się stanie, jeżeli wejdziemy w to naśladowanie Pana Jezusa, to wtedy tak jak On pokonał szatana, tak samo i my możemy pokonać szatana, źródło tej ciemności, naszą miłością. Miłością, a nie walką. I im więcej miłości wniesiemy w życie drugiego człowieka, w jego ciemność, tym więcej miłości zostanie nam wlane przez Boga. To jest bardzo ważna sprawa. Im więcej rozdajemy miłości, tym więcej jej od Boga otrzymujemy. Dam troszkę z innej perspektywy przykład, ale przekonuję się, że to jest prawda, że im więcej dajemy, to tym więcej od Boga otrzymujemy. Mianowicie, kiedy byłem w seminarium, to martwiłem się, czy mi wystarczy zawsze pomysłów na kazania. I dlatego wiem, że tam gdzieś w pewnym momencie sobie zapisywałem jakieś tam tematy, a jak byłem na pierwszej parafii, to wprost spisywałem sobie kazania. No nigdy raczej nie czytałem ich, ale no miałem je spisane, bo mówiłem, że no będę musiał kiedyś do nich wrócić, bo mi już zabraknie tematów. Ale ponieważ jednak przygotowywałem się do każdego kazania, to nagle przekonałem się, że mi nigdy tematów nie brakowało. Już pewnie cię w ogóle ich nie spisywałem, bo mówiłem, że to nie ma sensu, bo i tak do tego nigdy nie wrócę. To już było na etapie pierwszej parafii, więc bardzo, bardzo wcześnie. No bo wiem, że tacy księża niektórzy byli, że nawet z tych starych pożółtych kartek, które gdzieś tam sobie wypisali, może kazania w seminarium, czy może na pierwszej parafii, to korzystałem przez całe swoje kapłaństwo. I nieraz nawet będąc na tej samej parafii, co rok, co drugi rok są te same kazania z tych samych kartek. No tak jest, bo się z takimi księżmi spotykałem. No i myślałem, że tak widocznie ma być. A tu nagle się przekonałem, że jeżeli chcę dawać coś z siebie ludziom, głosić to Słowo Boże, to nie muszę się martwić o to, że mi tematów zabraknie, no bo Pan Bóg po prostu mi będzie na bieżąco cały czas dawał jakieś pomysły, różne takie właśnie dobre natchnienia i tak dalej. No i rzeczywiście raczej nie zdarzyło mi się, żebym dwa razy powtórzył to samo kazanie. No nie, tak nie jest. I niektórzy nawet się dziwili, no jak to jest, że ksiądz właśnie za każdym razem mówi coś innego, prawda? Jak ktoś tam przegląda mój kanał czy coś, mówi, no że ten ksiądz tyle tematów porusza, ksiądz jest jakiś dziwny, bo nie można się znać na wszystkim. A ksiądz by się chciał znać na wszystkim, bo na wszystkie tematy się wypowiada. Się wypowiadam na te tematy, o które mnie ludzie proszą. No to jak mnie proszą, no to nie mogę im odmówić, prawda? To jest Słowo Boże. No mówimy o życiu. No życie ludzkie jest bogate i tak dalej. No więc właśnie, jeżeli otworzymy się na tą Bożą łaskę, to naprawdę nie musimy się martwić, że nagle nam czegoś zabraknie. Zabraknie nam miłości, cierpliwości i tak dalej. Im więcej rozdajemy, tym więcej od Boga otrzymujemy. I naprawdę Bóg w tym wszystkim jest bardzo, bardzo hojny. A więc tutaj właśnie, po to tym mówię, żebyśmy się przekonali, że Pan Bóg jest niezwykle hojny, szczególnie jeżeli chodzi o miłość, bo nie ma ważniejszej sprawy w małżeństwie niż miłość. No właśnie, ale tutaj znowu może pojawić się problem. No taki problem, który określa się tak dość nieładnie, że kto ma dobre serce, ten musi mieć twardą... wiemy co. No i czy tak rzeczywiście jest? No jest. Tak jest, bo tam, gdzie jest praktykowana wielka miłość, tam niestety jest wielkie cierpienie. Tam też jest wielkie cierpienie. Im bardziej będziesz starał się dawać drugim, ofiarowywać, poświęcać, to tym bardziej oberwiesz. I jeżeli uznamy to, że tak jest, to już nam jest o wiele łatwiej. Jeżeli się spodziewamy czegoś innego, wdzięczności, no to się rozczarujemy. I wtedy jak się człowiek rozczaruje, no to ma ochotę zwinąć swoje zabawki i uciekać gdzieś indziej. No nie. Tak właśnie jest. Tam, gdzie jest wielka miłość, tam jest wielkie cierpienie. Najlepszy przykład – życie Pana Jezusa. Życie Pana Jezusa. Nikt nie dał ludziom większej miłości niż On i nikt też nie cierpiał z ręki ludzi tak jak On. No ktoś powie, że to się nie opłaca. No w takim razie lepiej rzeczywiście być takim skończonym egoistą. No proszę bardzo, no można także i tak. No ale finał tego będzie kiepski. Niestety, po drugiej stronie. To nawet nie chcę tutaj nikogo straszyć piekłem, żeby nie było, że znowu straszymy piekło. Ale niestety tak jest. I to piekło już jest za życia. Już człowiek doświadczy za życie. Uwierzcie, takich ludzi spotkam niemało w kapłaństwie. Czy to jak chodziłem po kolędzie, czy też kiedy z jakichś powodów pojawiali się w parafii. Takich totalnych, skończonych egoistów, zapatrzonych w samych siebie. Choćby przykład z mojej ostatniej parafii. Byłem u takiej jednej pani po kolędzie. Przypominam sobie, jaki to był zawód, ale zdaje mi się, że była prawniczką czy sędziną i była bardzo bogata. To widać było, że potężne mieszkanie w kamienicy, świetnie wyposażone, antyki, meble, obrazy, rzeźby. I chwaliła się tym. Niech ksiądz zobaczy to, a niech ksiądz zobaczy to, tu Ludwik XVI, a tutaj nie wiadomo co jeszcze i tak dalej. No mówię, no dobrze, tylko tak pusto w tym mieszkaniu, tak zimno w tym mieszkaniu, to nikogo nie ma. A ktoś panią odwiedza? Nie, nikt mnie nie odwiedza. A ludzie mnie jakoś nie lubią, sąsiedzi mnie nie lubią. A rodzina? Nie, no w sumie też jakoś się odwróciła. Dzieci gdzieś tam wyjechały, nie wiem, miała jedno czy dwójkę dzieci. Tak sobie pomyślałem, no właśnie, jak ona się skupiła tylko na tych przedmiotach, posiadaniu, takim egoizmie życia, no to się nie dziwmy później, że jest sama. I to cierpienie gdzieś tam przez nią przebijało. Ale ona była tak zatwardziała w tym swoim egoizmie, że nie potrafiła się otworzyć na samego Jezusa Chrystusa, bo okazało się, że lata nie była u spowiedzi. Przez całe lata nie przyjmowała Komunii Świętej. To jest jeden ze znaków takiego wręcz maksymalnego egoizmu, że taki człowiek jest niezdolny do przyjęcia Komunii Świętej, Jezusa. Tak się właśnie staje, trochę jak taki szatan, który chce być samowystarczalny. W tej konfrontacji z wielką miłością nagle okazałaby się jego cała małość. I wtedy właśnie taki człowiek gdzieś tam ucieka. Ucieka od Boga. To jest wielkie zło, kiedy coś takiego pojawi się w naszym życiu. Egoizm jest najgorszą możliwą opcją dla człowieka. Człowiek wtedy jest bardzo, bardzo nieszczęśliwy. A kiedy potrafi kochać, dawać z siebie drugiemu jak najwięcej, to chociaż cierpi, to jednak jest szczęśliwy. No i znowu tutaj przykład choćby świętej matki Teresy z Kalkuty. Ileż wycierpiała od ludzi, którzy jej zarzucali dosłownie wszystko. Ale jednak ani przez chwilę nie przestała ich kochać, ofiarowywać za nich swoje cierpienie i wychodzić do nich z miłością. A więc, wracając znowu do tego, jeżeli mamy tego świadomość, że tam, gdzie jest miłość, tam też będzie cierpienie, to musimy się modlić i prosić Pana Boga, abyśmy otrzymali od Niego taki dar, łaskę, umiejętność zamiany doznawanego zła na dobro. O to trzeba Pana Jezusa prosić, bo w miłości wszystko jest łaską. Jeżeli się wydaje któryś z was, że naprawdę dobrze kocham swojego męża i dzieci, nie mam sobie nic do zarzucenia, to wiedz, że to jest łaska, którą otrzymałaś od Pana Boga, która może ci zostać zabrana w jednym momencie. Jest to łaska, którą może sobie wymodliłaś, może ktoś tobie wymadla, ale to nie jest twoje. To, co dobre w nas, nie należy do nas, pochodzi od Boga. I o coś takiego, żeby umieć przemienić zło na dobro, trzeba Boga prosić. Widzisz zło, doświadczasz tego zła, proś Boga, Boże, naucz mnie przemieniać to zło w dobro. I Bóg pokaże, w jaki sposób to robić. Zamiana zła w dobro jest jedynym skutecznym sposobem unicestwiania zła. Na co trzeba uważać? Trzeba uważać na swoje myśli i uczucia, które mogą się w nas rodzić pod wpływem doznawanego zła. Bo to są pułapki złego ducha. Ty modlisz się o łaskę i pomoc Bożą, żeby umieć zło zwyciężać dobre. No to szatan powie, no dobra, skoro ty tak, to ja tobie tak. I będzie ci wchodził w głowę różnymi myślami. Myślami, które mogłyby być na przykład, nie wiem, pragnieniem odwetu, zemsty, sprawiedliwej zemsty. Tak, on mi tak, więc ze sprawiedliwości ja muszę mu pokazać teraz coś, ciche dni na przykład. To będzie sprawiedliwość. Nie, to jest zwycięstwo szatana, żadna sprawiedliwość. Albo na przykład zbuntować się wobec tego, co się dzieje, na różne sposoby. To oczywiście będzie przyjęciem zła i one i takie właśnie myśli przerodzą się w konkretne czyny, które później będą rodzić zło, a więc nie tędy droga. Z pewnością trzeba uczyć się przyjmować zło spokojem w sercu i wynagradzać miłością wobec tych, którzy zadają cierpienie. Po prostu musimy wiedzieć, że wchodząc w małżeństwo, żyjąc między ludźmi, no po prostu wcześniej czy później będziemy musieli doświadczyć jakiegoś rodzaju zła, cierpienia z ich strony. Tak po prostu jest. I znowu odwołam się tu do swoich przykładów kapłańskich. Kiedy idę na nową parafię, to wiem, że spotkam tam i co najlepsze, i to, co najgorsze. Jeżeli ktoś myśli, że o, nareszcie jakaś idealna parafia, idealni ludzie, no nie, to tak nie będzie. A więc jeżeli idę przygotowany na to, to już jest zupełnie inaczej. Wiem zawczasu, o co mam się modlić. A więc staramy się to wszystko przyjmować spokojem. I jeżeli doświadczamy cierpienie, to od razu w sercu oddajemy to cierpienie Panu Jezusowi jako wynagrodzenie, naszą miłość za tych, którzy nam zadają cierpienie. Mówimy, Panie Jezu, to mnie boli, co się teraz dzieje, co słyszę od męża, co słyszę od własnych dzieci. To mnie bardzo boli, ale przyjmuję to cierpienie jako pokutę za ich grzech i za swoje własne grzechy. To jest właśnie odpowiedź miłości na to zło, które otrzymujemy. I trzeba też, pamiętajcie, rozeznawać. Uważnie rozeznawać, jakiego rodzaju uczynku miłości domaga się właściwa reakcja na doświadczane zło. Ponieważ to też nie może być tak, że na przykład, jeżeli jakaś kobieta doznaje przemocy fizycznej, to że ona z uśmiechem na ustach powie, mężu, jaki ty jesteś kochany, bo mnie bijesz, lejesz. Nie. Żebyśmy nie popadli w jakąś skrajność. Jest problem przemocy, jest prawo do separacji. Jest prawo, które chroni kobietę także przed cierpieniem, czy dzieci, cierpieniem fizycznym szczególnie, przemocą. Ale to trzeba rozeznawać, bo dzisiaj niestety są te sprawy nadużywane. Dosłownie niewiele trzeba, żeby kobieta odeszła od męża, czy mąż od żony, bo właśnie coś się wydarzyło, co zostało nazwane przemocą. Nieraz były takie przypadki. Poszła kobieta poradzić się do jakiegoś tam psychologa w sprawie pewnej trudności w małżeństwie i psycholog powiedział rozejść się, rozwieść się, w ogóle się nie zastanawiać się, rozwieść. Ale proszę pani, ja nie chcę się rozwodzić, my mamy dzieci, ale będzie tylko gorzej. Przemocowiec albo jeszcze coś tam innego, prawda? Narcyz, bo dzisiaj jest takie bardzo modne właśnie z tym narcyzem. To nie o to chodzi, żeby to umniejszać, bo to jest bardzo konkretne zło. Ale są dzisiaj takie pewne wytrychy, pod którymi się wielu psychologów podpisze i będą mieli na to jedyną receptę. Rozejść się, rozwieść. Ile rozwaliło się małżeństw z tego powodu, bo ktoś posłuchał nie Boga, nie pytał Boga, nawet spowiednika, tylko psychologa. Ja też tutaj nie chcę mówić, że każdy psycholog jest zły i że w ogóle nie powinniśmy korzystać z ich pomocy, bo to nie tak jest. Ale że trzeba to rozeznawać przed Bogiem, właśnie sercem. Nie sprawiedliwością, ale sercem, jak to Bóg widzi, czy Bóg może przemienić serce tego człowieka. Bo w tym momencie to, co on zrobił, było absolutnym złem. I gdyby spojrzeć na to po ludzku, to tak, masz prawo go zostawić. W tym momencie, właśnie teraz, dziś. Ale jeżeli spojrzysz na to oczami Boga, to może się okazać, że ty możesz tego człowieka przemienić. Może właśnie jakąś z punktu widzenia ludzkiego irracjonalną reakcją na to zło, które on czyni. Jeżeli to będzie na przykład reakcja miłości. Tym niemniej jednak trzeba rozeznawać, bo czasami trzeba odejść. Czyli właśnie skorzystać z prawa do separacji. Tutaj podkreślam, nie ma rozwodów. Ale warto wiedzieć, że czasami nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach udawało się pokonać zło. I też takie przypadki znam, autentycznej, nawet przemocy fizycznej. I radziłem, mówiłem, odejdź, wyprowadź z domu. I taka pani, jedna, druga, trzecia, mówiły, a jeszcze dam mu szansę. I wiecie co? Wygrały. Wygrały wszystkie trzy, które akurat tutaj mam na myśli. Jedna wygrała tym, że mąż niedługo później umarł, ale się pojednał z Bogiem. Zdążył się pojednać z Bogiem, naprawdę. Zrobiło mu się tak przykro na tym łożu śmierci, że pomyślał sobie, że ona w sumie została przy mnie, się cały czas troszczyła. Teraz ja umieram, nagle zapadł na chorobę, ona przy mnie jest. I się pojednał z Bogiem, poprosił księdza, wyspowiadał się, przeprosił. Ona go zbawiła tym swoim cierpieniem. Gdyby odeszła, to zostałby sam, przeklinając Boga i tak dalej. Bez spowiedzi na pewno. Drugi przypadek, to znowu mąż zapadł na jakąś ciężką chorobę. Też młody człowiek, który po prostu tam tak żonę traktował po prostu najgorzej. To był taki stuprocentowy przypadek, gdzie ja mówiłem tej kobiecie, wyprowadź się z domu i byłem na nią zły, że mnie nie słucha. Bo naprawdę to, co tam się działo, to szkoda gadać. Chodziło przede wszystkim o to, że to też działo się na oczach dzieci. Ona była uparta i mówiła, że ona rozeznaje, że ma zostać przy tym mężu. I naprawdę też tutaj wygrała, bo nagle przyszła ta choroba taka bardzo ciężka na tego mężczyznę, że rozłożyła go tam na łopatki w kilka tygodni, że prawie stał się jak taki niepełnosprawny. Dosłownie, że trzeba było mu tyłek podcierać, bo sobie sam nie był w stanie. I nagle spokornie on sobie zobaczył, że ta żonka, którą tak przeklinał, bo do kościoła chodzi, bo się modli, bo nie wiadomo jeszcze co, że ona nagle przy nim jest, została. I on po rękach później całował, żeś ty nie odeszła. Ja Bogu dziękuję. Nie wiem, jak tam dalej wygląda sytuacja, czy wrócił do zdrowia, czy znowu wrócił do tego zła. Czasami też tak jest. Że po chwilowym skruszeniu, jakimś tam opamiętaniu nagle znowu wchodzimy w tą ciemność. Ale cóż, Bóg ma ostatnie słowo. Tam, gdzie jest miłość, na pewno ma ostatnie słowo. Bóg, a nie zło, nie szatan. Ale jednak po ludzku bywa trudno. Jeżeli zostaniemy z tymi trudnościami sami, to znowu szatan zwycięży. My musimy prosić codziennie Boga o pomoc w tych trudnościach. Im trudniej, tym lepiej. Kiedyś To było dosławnie. Tuż przed moimi prymicjami, święceniami, dostałem od znajomych taką grubą, dużą świecę. Oni mówili, że jak będzie ci źle w kapłaństwie, to po prostu ją sobie zapalaj i się modl do Boga, żeby to był taki moment twojego spotkania z Panem Jezusem i on ci da siłę. Pomysł dobry, idea dobra, gdzieś świeczkę zgubiłem, a pewnie by się wypaliła i to sporo. Na pewno już by niewiele jej zostało, ale sobie gdzieś tam leży, czeka. Może kiedyś prądu zabraknie, to będę szukał. Więc, ale o co chodzi właśnie w tej idei, że mam się spotkać wtedy z Panem Jezusem? No wiadomo, nie przed świeczką, bo na szczęście jako kapłan mam tę łaskę, że gdzieś tam bardzo blisko jest Kościół, Najświętszy Sakrament, zawsze mogę sobie uklęknąć, nawet otworzyć kluczami ten Kościół wejść, no tak nie możecie wybaczyć. To jest przywilej kapłanów, że naprawdę w każdym momencie możemy, no szczególnie teraz, kiedy były te trudne momenty związane z pandemią przez jakiś czas, dosłownie prawie, że kościoły pozamykane, nas puste, to my mogliśmy tam być i korzystaliśmy z tego. No wy nie mogliście, macie trudniej. Ale tym bardziej też Pan Jezus chce być przez was zapraszany w tych trudnych chwilach. On chce wam pomagać, ale trzeba go prosić wtedy o tę pomoc. Nigdy nie zostawiać samemu. Choćby właśnie w taki sposób, jak został powiedziane, zapalić sobie tą świeczkę, postawić krzyżyk i tak się wpatrywać w ten krzyż. Czasami tylko tyle człowiekowi pozostaje. I co wtedy też warto robić? I to jest naprawdę bardzo pomocne. Myśleć o swoim życiu w perspektywie wieczności. Bo to cudownie porządkuje wszystkie nasze decyzje. A więc patrzymy na to, że przecież będziemy żyć wiecznie. Jeżeli ja staram się żyć po Bożemu, odpowiadać miłością na to zło, którego doświadczam, no to przecież będę zbawiony. Będę kiedyś wynagrodzony przez Jezusa w niebie. A to, co trudne, przeminie. Choćby trwało to na ziemi jeszcze kilka miesięcy czy ileś tam lat, to i tak to jest nic w stosunku do wieczności. Pozostanie tylko Jezus i wieczna radość w niebie. Ale jeżeli popełnimy błąd, na przykład rozwodząc się z mężem, i później, bo to mało która kobieta planuje, no niestety, diabeł szybko podsunie jakiegoś tam adoratora i wejdziesz w taką relację, która pozbawi ciebie możliwości przyjmowania Komunii Świętej, no to jest wtedy problem. Co się stanie po drugiej stronie, kiedy wchodzę w przestrzeń grzechu, kiedy nie mogę otrzymać rozgrzeszenia, nie mogę przyjmować Komunii Świętej? Czy warto rzeczywiście tak narażać swoje życie, swoje zbawienie? No nie, nie warto. A więc w tych trudnych chwilach trzeba myśleć o wieczności i prosić Pana Jezusa o pomoc. No, jeśli żyjesz w trudnym małżeństwie, to wtedy myślenie o tym, że musisz znosić swojego męża, trudnego męża z miłością jeszcze przez 20 czy 50 lat, może ciebie zmiażdżyć. I tu różnimy się znowu jako osoby powołane, a wy w małżeństwie, bo nawet jakby się trafił jakiś trudny proboszcz, trudny parafianie, czy ksiądz, to ksiądz powie najwyżej do biskupa, proszę o przeniesienie i sobie idzie gdzieś indziej. To nie znaczy, że ma łatwiej, nie, bo przed krzyżem się nigdy nie ucieknie, ale zawsze teoretycznie może sobie zmienić tego człowieka, który jest obok. Wy ślubujecie aż do śmierci. To nie jest tak proste, żeby sobie kogoś wymienić. No, jest to niemożliwe, no chyba, że umrze. I myślę o tym, że mam być z nim aż do śmierci. Naprawdę może człowieka zniszczyć. I jaka jest na to rada? Mówię o tym w konfesjonale często w tych trudnych przypadkach i niektóre panie mówią, proszę księdza, to była bardzo dobra rada. Uczmy się skupiać na tym, co jest dziś, teraz. A więc modlimy się. Panie Jezu, tylko dziś chcę być miła dla mojego męża, który jest wredny. Tylko dziś pomóż mi przebaczyć jemu po raz setny. I później będzie kolejny dzień i znowu prosimy o to samo. Panie Jezu, tylko dziś proszę Ciebie, daj mi cierpliwość, abym potrafiła z uśmiechem odpowiedzieć po raz kolejny na to, co robi mój mąż czy moje dzieci. Tylko dziś. Jeżeli nauczymy się skupiać na dziś, na teraz, to wtedy jesteśmy w stanie przeżyć czy 20, czy 50 lat nawet z najtrudniejszym człowiekiem. Tak mi kiedyś też poradził pewien kapłan, kiedy byłem na pewnej parafii, zresztą nie jednej trudnej parafii, gdzie tam też był proboszcz taki wyjątkowo trudny. I ten kapłan właśnie mówił, proś Pana Jezusa, żeby tylko dziś, pomyśl sobie, że jutro przychodzi dekret i pojutrze ciebie tutaj nie ma. No i żeby tylko dziś ci pomógł przyjąć to, co jest trudne, tak? Ten dzień mijał, później pojawił się następny, ta modlitwa była ponawiana i tak nie wiadomo, kiedy upłynęło tych kilka lat i była zmiana parafii. Więc myślę, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby no, po prostu sobie poradzić w tych trudnych momentach, jakie mogą pojawić się w naszym życiu. Skupiać się tylko na tym dziś. I w ogóle, jeżeli tak będziemy starali się żyć, tylko dziś przeżyć jak najlepiej, tylko dziś dać z siebie maksimum miłości, poświęcenia, to jest najlepsza recepta na świętość. Bo jeżeli sobie założymy, że przez całe życie to jest niemożliwe, ale tylko dziś tak, jak najbardziej. To jest raptem 12-15 godzin, później spanko i znowu. Być dobrym dla bliskich, czy też wnosić w ich życie miłość, to nie może być tylko i wyłącznie czymś, co nam się kojarzy, że no właśnie, jak to nieraz na tych fałszywych obrazkach ze świętymi. Uśmiech do ucha do ucha, przyklejony, sztuczny, nieprawdziwy. To nie jest jakaś forma beztroskiej radości. I nawet są takie osoby, które no, otrzymały od Pana Boga dar takiej dobroci, miłości, że w taki sposób funkcjonują, nawet w tych trudnych momentach. Cały czas beztrosko się uśmiechając. Bo wtedy też atakuje zły duch. Jeżeli wydaje ci się, że naprawdę nie mam powodów do narzekania, jest trudno, ale z uśmiechem i z radością daję sobie z tym radę, to wiedz, że już jesteś naprawdę nad skrajem przepaści, że tutaj zły duch może zaraz trzasnąć i to konkretnie. Bo czego tutaj brakuje? Brakuje czasami, przeważnie, często, a niemalże i zawsze, czujności i skupienia. Owszem, trzeba być w życiu radosnym, ale to musi być radość, której towarzyszy skupienie, czujność. Trzeba uważnie analizować, poddawać ocenie siebie, swoje czyny. Nawet dzisiaj tutaj jadąc z trzema paniami, to jedna z nich powiedziała, że no tak, właściwie to trzeba byłoby cały czas analizować swoje zachowanie. No tak trzeba. I dlatego też tradycja chrześcijańska mówi, przynajmniej dwa razy dziennie dokonuj rachunku sumienia. W południe i przed spaniem. Dwa razy na dzień zatrzymaj się i pomyśl nad tym, co robisz, o czym myślisz, jakie słowa wypowiedziałaś, jak się zachowałeś względem drugiego człowieka. Bo może się okazać, że szatan gdzieś wykorzystał twój brak czujności i już zaczyna zmieniać, ciebie zmieniać, że już ta miłość nie jest prawdziwą miłością, staje się miłością wyrachowaną, fałszywą, nieprawdziwą. I właśnie najwięcej upadków spowodowanych jest rozproszeniem. Mieliśmy takie wspaniałe plany, na przykład po rekolekcjach, już jestem nawrócony, nawrócona, teraz już będę naprawdę starała się z miłością podchodzić do drugiego człowieka, do męża, do dzieci i udaje się, dzień, drugi, trzeci, piąty, ale szóstego dnia nagle wyłazi diabeł, jak to mówimy, zza skóry. No wyłazi, ponieważ niestety zabrakło z naszej strony czujności. Naprawdę trzeba cały czas myśleć na tym, co dzieje się w naszej głowie, co dzieje się w naszym życiu. Diabeł jednym naszym upadkiem, błędem, rozproszeniem potrafi odebrać to, na co naprawdę długo pracowaliśmy. I tutaj od razu mówię, proszę nie mylić postawy skupienia, takiej autokontroli związanej na przykład z rachunkiem sumienia, z czymś, co nazywamy takim wewnętrznym spięciem, że ktoś jest taki niesamowicie spięty, nerwowy. Też właśnie kiedyś spotkałem takiego kapłana, który no właśnie tak bardzo pragnął być święty, że tak był cały czas tak spięty. To było tak nienaturalne, że po prostu brakowało w nim człowieka. I no, po ludzku popełniał mnóstwo błędów, ale on już tak właśnie był w tym wszystkim nienaturalny, że tam nie mogło być normalnych reakcji miłości, ponieważ za bardzo się spinał względem tego, co powinno być w nim w spotkaniu z drugim człowiekiem, że tutaj bardzo często niestety skutki były zupełnie odwrotne. A więc to nie o to chodzi. Dalej, co pomaga nam w tym, żeby zachować w sobie tą dobroć, miłość, tę najlepszą broń przeciwko każdego rodzaju złu, które się może pojawić w naszym życiu. To są momenty ciszy i samotności. One są niezbędne w każdym powołaniu. Takie momenty ciszy i samotności, by móc spotkać się z własną duszą, z Chrystusem mieszkającym w naszej duszy i tam trochę z Nim poprzebywać. Nie ma miłości bez spotkania z Panem Jezusem, bez ciszy, bez samotności, bez kontemplacji, bez adoracji. Zdajcie sobie sprawę z tego, jak o to jest trudno, ale o to trzeba walczyć. O to trzeba walczyć, choćby to nawet miało być 5 minut, kiedy mijasz kościół, na chwilę wchodzisz, ale niech to będzie rzeczywiście wywalczony czas. Im więcej, tym lepiej. Ja osobiście mówię, że jeżeli ktoś naprawdę chce takiej dobrej relacji z Bogiem, to codzienna msza święta. Jeżeli jest to w stanie się zrealizować, to byłoby idealnie. No nie zawsze jest to możliwe, ale to wtedy się trzeba modlić o taką łaskę. Jakiś czas temu spotkałem pewną artystkę, która, no będąc zawodowo czynna, no i wiadomo, jaki światek artystów jest, to zaczęła się modlić o to. Pozazdrościła jednej z pracownic teatru, w którym pracuje, a to była sprzątaczka, tego, że ona jest zawsze taka i pogodna, i cierpliwa, ma mnóstwo pracy, kilkoro dzieci. I ani razu nie spotkało się z jej strony z niczym, co mogłoby ją wyprowadzić z równowagi. I kiedyś do niej podeszła i zapytała, jak to jest możliwe, że pani zawsze taka cierpliwa, pogodna, a przecież pani jeszcze ma męża i dzieci. Ona mówi, bo ja codziennie chodzę na mszę świętą i Pan Jezus mi pomaga. Ale skąd ma pani na to tyle czasu? No ja nie mam czasu, ale ja sobie wymodliłem ten czas od Pana Jezusa. Ona mówi, a to ja to tak chyba nie mogę. No nie, może pani, tylko niech się pani zacznie modlić o to, żeby pani mogła chodzić codziennie na mszę świętą. To się zaczęła modlić i tak rzeczywiście w pewnym momencie przyszło jej na myśl, rano wstaje. Ona lubiła dłużej spać, jak to artyści. Wstaje, idę na mszę. Wstała i poszła. Następnego dnia znowu się obudzi. Wstaje, idę na mszę. I mówi, i ta sytuacja trwa już 1,5 roku. Więc Pan Bóg jej tutaj pokazał, no jest ten czas, tylko ty go przesypiałaś, bo ty tam spałaś do południa prawie. No, więc czas się znalazł. I ona mówi, zupełnie inaczej teraz funkcjonuje. Zupełnie inaczej, 1,5 roku i zupełnie inne życie. A więc właśnie, aby móc się spotkać z Panem Jezusem, by móc znaleźć w sobie siłę do tego, by kochać, by być cierpliwym, no to trzeba mieć czas dla Pana Jezusa. Warto tutaj też zacytować słowa, które wypowiedział Pan Jezus do Alicji Lęczewskiej. Miłość wymaga ciągłego napięcia, uwagi i mobilizacji sił. O proszę, dosłownie przed chwilą o tym mówiłem. Nie można odpoczywać od miłości, gdyż wtedy gaśnie i trzeba ją rozpalać na nowo. Potrzebna jest wytrwałość i stałość. No nie ma takiej miłości na 5 minut, na godzinę, na tydzień. To jest i płonie, albo tego po prostu nie ma. To jest bardzo trudne do rozpalenia w sobie. I naprawdę wiemy, jak wiele spraw może w nas tę miłość wygasić. Krzywe spojrzenie męża, jakiś niepotrzebny komentarz dzieci, jakieś konkretne zło, które stoi za jakimś człowiekiem, z którym się spotkaliśmy. Jeśli natychmiast mu nie wybaczysz, nie zaprosisz w to wydarzenie Pana Jezusa, to ta miłość zgaśnie. Diabeł to zaleje wodą, jak to mówię, swoimi sikami, bo to tak to trochę działa. I zatruje, smród tylko zostaje. Tutaj natychmiast trzeba to przeprosić, oddać Panu Jezusowi, prosić o wybaczenie dla tego człowieka, że ciebie zranił, dla siebie samego, że nie potrafiłem, to od razu oddać Panu Jezusowi, tylko już się zaczynają tam jakieś niepokoje i tak dalej. I prosić o miłość. Tak właśnie podtrzymujemy w sobie ten ogień miłości. Warto o tym myśleć. Czy ten ogień płonie? Co się z tym ogniem dzieje? Co ja zrobiłam, żeby ten ogień płonął? I to znowu to, o czym wcześniej mówiłam. Ten ogień podsyca sam Jezus. To jest On sam. To jest On sam. On tam musi być. Jak ktoś rzadko spowiada, rzadko przyjmuje Komunię Świętą, nie ma szans, żeby ten ogień w nim płonął. Nie ma rady. Im trudniejsza sytuacja, im trudniejsza relacja w domu, w małżeństwie, tym bardziej konieczne jest, żeby tam był Jezus. A więc znowu zachęta, żeby nawet i codziennie przyjmować Komunię Świętą. Co jeszcze może w nas ten ogień spalić, wyniszczyć, zgasić? Poniekąd już to powiedziałem. Brak czujności o ten ogień, ale także i pośpiech. Pośpiech, który jest w naszym życiu. W ogóle pośpiech jest wrogiem wszystkiego. Wszystkiego. Także w działaniu, miłości. Jak się na przykład ktoś śpieszy do ślubu, to z tego ślubu potem nic nie będzie. Więc potrzeba tutaj rozwagi. Każdy pośpiech, każde działanie w pośpiechu powoduje zamęt, chaos. Komplikuje wiele spraw. Na przykład chcemy, żeby jak najszybciej mąż się zmienił, dzieci się zmieniły. No przecież świadczy im tę miłość. Czemu się nie zmieniają? Czemu ciągle są tacy sami? I już się zaczyna nerwowość, właśnie chaos i zniechęcenie. Taki pośpiech nie tylko niszczy nasze zdrowie fizyczne, no bo niszczy, ale także i zdrowie duchowe. To wszystko, co mówię, nie jest trudne. To nas będzie kosztowało. To kosztuje nas konkretnego wysiłku. Badać owoce swoich słów, uczynków, myśli, odrzuconych czy niezauważanych aktów serca. To nas bardzo kosztuje. Ale to jest też okazja, abyśmy ofiarowali Panu Jezusowi te trudności. Abyśmy Mu je składali w duchu ofiary, nieustannej ofiary, jako wynagrodzenie, jako pokutę za grzechy swoje lub bliskich. O tym się teraz mówi coraz więcej i dobrze, że tak jest. To się chyba zaczęło, kiedy w Polsce zaistniała taka akcja Wielka Pokuta, że po prostu musimy pokutować nie tylko za grzechy swoje, ale także innych ludzi, że musimy wynagradzać. Jak gdzieś w parafii były dobrze przeprowadzone rekolekcje, na przykład mówiące o śmierci, o czyśćcu, no to też wiemy, jak wielką łaską jest to, żeby dobrze przeżywać na ziemi wszystkie trudności i krzyże, które na nas przyszły. I przyjmować je w duchu wynagrodzenia za grzechy swoje czy grzechy bliskich. I tak to należy przyjmować, ten każdy trud, który musimy włożyć w to, żeby być cierpliwym. Po raz kolejny ugryź się w język, kiedy ma się ochota coś odpowiedzieć, czy odpowiedzieć uśmiechem, jakąś pogodnością, serdecznością na atak ze strony drugiego człowieka. To kosztuje, ale jest okazją, aby wynagradzać Panu Jezusowi. Tylko żeby pamiętać o tym, aby w takich momentach wzbudzać w sobie pragnienie. Mówić, Panie Jezu, to co robię, niech ta ofiara zbliża mojego męża, moje dzieci do Ciebie. To jest bardzo ważne, żeby to wypowiedzieć. Żeby to zostało Jezusowi oddane bezpośrednio w ręce. Jezu, tę ofiarę, ten krzyż, to cierpienie, tę zniewagę, to upokorzenie ofiaruję w Twoje ręce. Jako ofiarę za zbawienie mojego męża, moich dzieci. I się same zdziwicie w niebie, ileście tam skarbów naodkładał. Jak zobaczycie, to normalnie oczy się wam zaświecą. Wow, Panie Jezu, jakie to skarby. Tak, odłożyłaś je sobie za każdym razem, kiedy ofiarowałaś to, co trudne. Panie Jezu, to daj mi życie przeżyć jeszcze raz, w jeszcze większych cierpieniach, skoro to tyle dobra tutaj w niebie mi dało. Pan Jezus mówi, no nie, nie na rady. No nie. Ale popatrz, ty zgromadziłaś tyle. A tu obok ktoś, kto tylko buntował się, no niestety nie zgromadził nic. No i to może być wielki wstyd, wielki żal, że no tyle było okazji, żeby gromadzić skarby w niebie, a my no niestety to zmarnowaliśmy. Już dosłownie ostatnie zdanie. To, o czym mówimy, a więc dobroć, czy miłość, czy służba, nic nie wynika z naszych umiejętności, czy z jakichś wysiłków samokontroli, ale przede wszystkim jest owocem zjednoczenia z Panem Jezusem. Jest to owoc zjednoczenia z Panem Jezusem. Pan Jezus chce w nas działać, chce przez nas działać, ale będzie działał tylko wtedy, kiedy będziemy się z Nim jednoczyć. A więc też warto pamiętać o aktach strzelistych. Panie Jezu, bądź we mnie. Panie Jezu, mieszkaj we mnie. Bądź dziś ze mną. Pomóż mi przeżyć razem z Tobą ten dzień, to spotkanie z mężem, z dziećmi, tą trudną rozmowę. Wzywać i zapraszać Pana Jezusa jak najczęściej. To jest właśnie tym wchłanianiem Pana Jezusa, wchłanianiem miłości. Już o Komunii Świętej nie mówię, bo mówiłem. To jest wchłanianie miłości Jezusa i rozdawanie jej innym, albo mówiąc jeszcze inaczej, promieniowanie miłości. To bardzo często mówił, czy używał tego sformułowania Jan Paweł II, promieniować miłością Chrystusa. I znowu powiem to, co mówiłem wcześniej. Im więcej będziemy rozdawać, im bardziej będziemy promieniować tą miłość, tym więcej będziemy jej od Chrystusa otrzymywali, a więc dzielmy się tą miłością, tą dobrocią i bardzo szybko przekonamy się, ileż dobra zaczyna się dziać w naszym życiu, jak bardzo się przemienia życie nasze i naszych bliskich. Amen. I się nam skończył właśnie czas i następnym punktem programu jest kolacja, która się znajduje w refektarzu, który się znajduje, to już będziemy tak poprawiać. Jak wychodzimy, to po prawą stronę od razu, tak? To krótka modlitwa do Pana Jezusa na zakończenie tej konferencji. I prosimy właśnie w tej krótkiej modlitwie o tę łaskę, miłości, dobroci, już nie tylko na wzór Rut, ale też wielu innych świętych kobiet, czy to współczesnych, może takich, które znamy wśród nas, bo takie są. Prośmy o to, żeby ten Duch Bożej miłości wylewał się na nas. Im mniej sobie ufamy, im bardziej niedowierzamy, im bardziej czujemy się tego daru niegodni, bo przecież tyle razy nie potrafiliśmy z tego daru skorzystać, to właśnie tu, dzisiaj, teraz Pan Jezus chce to wszystko przemienić. Chce nas przekonać, że to jest jedyna właściwa droga, którą mamy iść, na której On chce iść razem z nami i chce nas umacniać. I to wszystko niech się dokona w naszym życiu przez ręce Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg zapłać.